Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Witam w kolejnym odcinku rozważań o życiu duchowym pod tytułem Duch in Altum i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, kapłanów, osoby konsekrowane oraz świeckich. Z Ewangelii świętego Mateusza. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Z przytoczonego zdania Jezusa jasno wynika, że same słowa, choćby najwznioślejsze, nie wystarczą, aby osiągnąć życie wieczne. Potrzeba czynów spełnianych w duchu posłuszeństwa woli Bożej, aby uwiarygodnić te słowa. Oznacza to również, że nie można dać się zwieść słowom, które, choć brzmią swojsko, mogą oznaczać zupełnie coś innego. Tak właśnie często dzieje się na gruncie duchowości. Przed tygodniem mówiliśmy o powszechnej potrzebie duchowości. Otóż w odpowiedzi na tę fundamentalną potrzebę człowieka padają najróżniejsze propozycje duchowości, które wydają się godne uwagi i wprowadzania ich w życie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że choć operują one znanymi nam pojęciami, często zawierają treści zupełnie obce, a niekiedy nawet szkodliwe. Naszą dzisiejszą refleksję nad niektórymi najważniejszymi pojęciami z dziedziny duchowości rozpocznijmy od samego słowa duchowość. Czasem mówi się, że w języku teologicznym jest to nowe słowo, ale tak nie jest. Owszem, pojawiło się ono na nowo na przełomie XIX i XX wieku wraz z wprowadzeniem do studiów uniwersyteckich nowej dyscypliny teologicznej nazywanej wówczas teologią ascetyczno-mistyczną. Pierwsze katedry teologii ascetyczno-mistycznej utworzono na rzymskich uczelniach papieskich w 1917 roku na Angelicum i dwa lata później na Gregorianum. Samo jednak słowo duchowość należy do najstarszych pojęć w interesującej nas dziedzinie. Znajdujemy je bowiem już w latach XXV wieku w listach przypisywanych świętemu Hieronimowi, a których rzeczywistym autorem był najprawdopodobniej Pelagiusz. W jednym z nich autor zachęca nowo ochrzczonego dorosłego człowieka imieniem Tezifont, aby wytrwale postępował w tym, co duchowe, czyli w duchowości. Z upływem czasu zmieniało się znaczenie tego słowa. Początkowo aż do XI wieku przez duchowość rozumiano, podobnie jak dziś, poszukiwanie więzi z Bogiem, a więc tego, co duchowe. Dlatego często duchowości przeciwstawiano cielesność, a nawet zwierzęcość, jaka wskutek grzechu pierworodnego tkwi w naturze ludzkiej i udaremnia wszelki wysiłek na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Później, w okresie tzw. scholastyki, pojęciem duchowość określano niematerialność duszy ludzkiej. Słowo to nabrało więc wydźwięku filozoficznego. Być może dlatego wybitni myśliciele, jak na przykład święty Tomasz z Akwinu czy święty Bonaventura, raczej rzadko posługiwali się tym pojęciem. W XIV i XV wieku słowem duchowość nazywano najpierw dobra kościelne, czyli tak zwane beneficja, przedmioty kultu, a potem także praktykę udzielania odpustu. W XVI wieku słowo duchowość praktycznie zanikło w literaturze ascetycznej, by na krótko pojawić się pod koniec XVII wieku, głównie w pismach zwolenników tzw. kwietyzmu. Potępienie tego nurtu przez Kościół jako błędnej doktryny ponownie wyeliminowało z użycia termin duchowość. Jak wspomniałem na początku, słowo to wróciło do słownika teologicznego dopiero po ponad 200 latach, i to głównie w literaturze francuskiej. Dziś natomiast jest niemal w powszechnym użyciu do tego stopnia, że prawie całkowicie wyrugowało inne pojęcia, jak na przykład życie wewnętrzne. Godne uwagi jest to, że zarówno dokumenty Soboru Watykańskiego II, jak i katechizm Kościoła katolickiego zaledwie kilka razy posługują się słowem duchowość. I to w dość ograniczonym zakresie. Natomiast Jan Paweł II, zwłaszcza w ostatnich swoich dokumentach, jak choćby w adhortacji Vita Consecrata czy w liście apostolskim Novo Millennio Ine Unte, często pisze o duchowości, mając oczywiście na myśli życie duchowe, czyli, jak sam Ojciec Święty wyjaśnia, życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego. Na to bowiem wskazuje sama nazwa życie duchowe, życie według Ducha Świętego. W trosce o poprawne stosowanie pojęcia duchowość konieczne są jeszcze dwa dopowiedzenia. Otóż, jak mówiliśmy ostatnio, duchowość w znaczeniu ogólnym to właściwa człowiekowi jako istocie rozumnej i wolnej zdolność do przekraczania siebie. W zależności jednak od tego, ku czemu zwraca się serce człowieka, należy dookreślić, o jakiej duchowości w danym przypadku mówimy. A zatem, by uniknąć fatalnych nieporozumień, ważne jest, aby słowu duchowość zawsze towarzyszył odpowiedni przymiotnik. Czym innym bowiem jest duchowość chrześcijańska, a więc życie w Chrystusie pod natchnieniem Ducha Świętego i gorliwa współpraca z łaską Bożą, a zupełnie czym innym, na przykład duchowość dalekowschodnia. Ta ostatnia jest zupełnie obca chrześcijaństwu i w ogóle kulturze wyrosłej na gruncie cywilizacji helleńsko-łacińskiej, przede wszystkim ze względu na zupełnie inną koncepcję Boga, człowieka i świata. Nie można więc dać się zwieść zbieżności pojęć, za którymi kryją się odmienne rzeczywistości. Brak ścisłości terminologicznej pod tym względem może przynieść fatalne skutki. I drugie dopowiedzenie dotyczy tego, że słowem duchowość współcześnie nazywa się zarówno praktykę życia duchowego, jak i poznawanie praw nim rządzących, a więc studium teologii. W pierwszym przypadku mówimy o duchowości jako stylu życia jakiejś osoby lub środowiska, w drugim zaś o dyscyplinie teologicznej uprawianej w sposób naukowy. Skoro wyjaśniamy podstawowe pojęcia związane z duchowością, to nie można pominąć tego, czym jest życie wewnętrzne. Tym bardziej, że to określenie ma głębokie podstawy biblijne i używane było przez najwybitniejszych pisarzy mistycznych, jak na przykład przez świętą Teresę od Jezusa w jej słynnym dziele pod tytułem Twierdza wewnętrzna. O życiu wewnętrznym pisze święty Paweł, który w liście do Rzymian stwierdza rozdarcie w swojej osobowości, wskutek którego oscyluje on pomiędzy tendencjami wewnętrznego człowieka, zgodnymi z prawem Bożym, a tendencjami cielesno-zmysłowymi. W drugim liście do Koryntian apostoł narodów pisze o swoistej dialektyce, polegającej na tym, że choć niszczeje zewnętrzny wymiar człowieka, jego wymiar wewnętrzny stale się odnawia. Podobnie w liście do Efezjan apostoł modli się dla swoich adresatów o wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, a to dokonuje się mocą Ducha Świętego z inicjatywy Ojca. Czymże jest więc życie wewnętrzne? Zdaniem współczesnych autorów, jak chociażby sługi Bożego księdza Wincentego Granata, jest to niezwykle bogaty i różnorodny świat ludzkiej psychiki, uczuć, decyzji, światopoglądu. Świat ten powinien być poddany działaniu łaski Bożej, jak wyraźnie postuluje to święty Paweł. Wiemy jednak, iż nierzadko wybitne jednostki o bogatym i twórczym życiu wewnętrznym pozostają zamknięte na działanie łaski. Jest w nich zatem bogate życie wewnętrzne, ale chyba trudno mówić o życiu duchowym, które, jak to już zaznaczyliśmy, jest najściślejszą współpracą z uświęcającym działaniem Ducha Świętego. Podsumowując dzisiejsze rozważania, raz jeszcze uporządkujmy przedstawione tutaj pojęcia. Otóż każdy człowiek posiada życie wewnętrzne jako jego niepowtarzalne bogactwo osobowe. Gdy to życie wewnętrzne świadomie angażuje on w poszukiwanie transcendencji, a więc absolutu czy jakiejś innej wartości najwyższej, wówczas możemy mówić o duchowości, którą zawsze należałoby dookreślić odpowiednim przymiotnikiem. Natomiast gdy punktem odniesienia w tym poszukiwaniu jest Bóg trójosobowy, objawiający się w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego, wówczas mówimy o życiu duchowym w najściślejszym sensie. Tak więc życie duchowe, jako życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego, jest wyłącznym przywilejem tych, których On wybrał przez Chrzest Święty, aby stali się dziećmi Bożymi. Z encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem. Pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z duchem, który przenika głębokości Boże. W tym świętym duchu, który jest darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. Drodzy radiosłuchacze, żegnając się dziś, życzę wszystkim, którzy włączyli się w nasze rozważania o życiu duchowym, aby coraz bardziej otwierali swe serca na działanie Ducha Świętego, dzięki któremu dojrzewa w nas i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy.